At your job, do you ever have to deal with a nose roller? How about a snub pulley? Well, if you're installing a new conveyor belt system, dealing with the different components can sound like you're speaking a foreign language. Luckily, you've got a team ready to help. Grainger's technical product specialists are fluent in maintenance, repair, and operations. So whenever you want to talk shop, just reach out. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Słuchasz polskiego programu SBS.
Wiemy, że mamy coraz więcej emigrantów w Polsce. Ostatnie dane zresztą pokazały, że oprócz powiedzmy Ukraińców czy Białorusinów jest też duża grupa z Kolumbii, ale oprócz tego, że są emigrantami, to też są Kolumbijczycy, tak jak mój dzisiejszy gość, którzy przylecieli do Polski na wymianę studencką. Pragnę Państwu przedstawić mojego gościa. Jest nim Jorge Enrique Delgado Palacios. Dzień dobry.
O, dzień dobry, miło.
Mnie również bardzo miło. Powiedz nam, Jorge, jak to było. Więc przyleciałeś do Polski i studiowałeś tam przez 6 lat w Poznaniu, tak?
Ja przyleciałem najpierw do Łodzi.
Aha.
W Łodzi spędziłem 1 rok. Tam byłem na kursie języka polskiego dla obcokrajowców. I później studia już miałem w Poznaniu.
A co studiowałeś?
Studiowałem zarządzanie i marketing na Politechnice.
A dlaczego akurat Polskę wybrałeś? Jak to się stało w ogóle? Jak doszło do tego, że przyleciałeś właśnie do Polski?
To było, powiedzmy, przypadek szczęścia. Dlatego, że podobno jak są nawet teraz nabory na stypendia, żeby odbywać studia w Polsce, był taki nabór. I ja przypadkiem byłem w tym instytucie, gdzie mi powiadomili, że jest nabór i że jest bardzo mało czasu, żeby się zapisać.
W instytucie tutaj w Kolumbii, tak?
W Kolumbii. To jest taki instytut, który się nazywa ICETEX, to jest Instytut Studiów za Granicę.
On się znajduje w Bogocie, tak?
Ja pochodzę z południa Kolumbii, z Pasto.
Aha.
Ten instytut ma biura w każdej stolicy Departamentu Kolumbii. Więc my mówili, że na pewno to było na pewno piątek.
Znaczy, że to był ważny dzień dla ciebie, jeżeli pamiętasz.
Ważny dzień, dlatego że po prostu my mówili, że jest duża szansa, że z mojego departamentu ja będę wybrany. To jeszcze była godzina, nie wiem, 16 chyba, pracuję do 18, więc trzeba było złożyć różne dokumenty, nawet zrobić badanie psychiatryczne.
Psychiatryczne badania?
Psychiatryczne nawet. Więc
wszystko ci dobrze poszło, tak, te badania?
Nie wiem, nie jestem pewien, ale chyba tak. Miałem kolegę w tym instytucie, w tym biurze i mi powiedział, że może na mnie czekać z tymi papierami do poniedziałku. Więc miałem jeszcze trochę czasu, żeby zbierać, żeby zrobić te badania lekarskie, psychiatryczne. Wybór należał do strony kolumbijskiej, bez ingerencji polskiej strony.
Rozumiem.
Wstępnie mówili, że 3 miejsca na ten program dla Kolumbijczyków i każdy departament miał przedstawić swojego kandydata. Z mojego departamentu byłem tylko ja. Z innych departamentów w ogóle nie było kandydatów, bo też nie zdążyli. To było po prostu...
Po prostu za mało było dni, żeby to wszystko przygotować.
Tak, za mało czasu.
Aha.
Ja złożyłem ten wniosek, te potrzebne dokumenty i wtedy miałem później czekać. Po pewnym czasie mi mówili, że jestem wśród tych 5 wybranych z Kolumbii, ale tylko było 3 miejsca. Więc nie pamiętam dokładnie, kiedy to było, w jakim miesiącu. Ale ja studiowałem już w Kolumbii i wtedy musiałem wybrać jeszcze kierunek studiów. Ale te kierunki, które oferowały, to były tylko 3. Pamiętam górnictwo, budowa statków i przemysł lotniczy.
Czyli nic się nie interesowało z tych kierunku?
To znaczy z tych trzech po prostu wybrałem budowę statków. No to był bardziej taki... Ja zacząłem po prostu studia w Kolumbii matematyki, bo też było coś takiego, że nie mogłem wybrać tego kierunku, co ja chciałem, tylko po prostu mi mówili, że okej, najpierw może zacząć od matematyki,
a później się możesz sobie zmienić. Jasne.
Więc czekałem długo. Odpowiedź dostałem po 6 miesiącach. Dzwonili. To musiał być koniec października 91 roku. Więc mówili, że po prostu muszę lecieć już, bo nie ma już czasu. Szybko musiałem po prostu kupić bilet lotniczy. 13 listopada 91 roku wyleciałem do Polski.
I wtedy to było do Łodzi, tak?
Tak. Miałem przesiadkę w Madrycie. Później chyba kolejną przesiadkę pracy. Pamiętam na przykład, że na lotnisku w pracy po prostu było wojsko. Nie wiem dlaczego. Wylądowałem już w Warszawie. Wtedy to jeszcze było takie małe lotnisko.
Na Okęciu.
Na Okęciu. Miałem jakiś magazyn z National Geographic. Może był taki niezbyt stary ten magazyn, ale miał już może rok. Ale czasy się zmieniły, bo w tamtych latach ten kurs albo te zmiany, które się odbyły w Polsce.
No były ogromne zmiany,
z walutą
tak.
I tak
bo
dalej.
Bo przecież i zmiana systemu.
Także wtedy ja czytałem, że po prostu, że za dolary można dużo było kupić. Więc wymieniłem chyba 20 czy 25 dolarów czy coś takiego. I od razu jak wyszedłem z lotniska, ja powiadomiłem też ambasadę Kolumbii w Warszawie, ale oczywiście wtedy jeszcze nie myślałem, że to po prostu, że przylot był w nocy. I złapałem taksówkę i ja miałem adres ambasady. Ale nie zdawałem sobie sprawy też, no, że po prostu, że ambasada nie czynna, no, tej godziny. Więc zamówiłem taksówkę. Taksówkarz tam mi wiózł do
ambasady. W nocy.
I oczywiście była zamknięta. Więc ten taksówkarz po prostu zażyczył sobie wtedy, pamiętam, mówił, że 40 dolarów. I to było bardzo drogo wtedy.
No raczej.
Ale mówię, że nie mam kasy, że po prostu muszę rozmawiać z moim ambasadorem, bo on mi pożyczy. On musiał się dowiedzieć, gdzie jest rezydencja. Się zapytał. Tam w ambasadzie była ochrona. I się dowiedział, gdzie jest rezydencja. Mi zawiózł do rezydencji. Taksówkarz mi zostawił tak 15-20 metrów od tej rezydencji. Ja się wałem,
od tego mieszkania,
prostu, że,
tak?
Tak, od tego domu. Ja się wałem, że po prostu, że ten taksówkarz mi walizkę po prostu zabierze. Mówiłem, że po prostu, że mam 20 i że tych mogę dać. I on wziął po prostu te 20 dolarów. Wziąłem moją walizkę i już się spotkałem tam z ambasadorem i zaprosił. Byli na kolacji. Zadzwonił do pracownika ambasady, który mi już zaprowadził do jednego mieszkania. I tam zostałem na tą pierwszą noc w Warszawie. Pierwsze takie wrażenie, z jednej strony to po prostu widziałem te książki i język polski. Pierwszy raz, no. Nic nie rozumiałem, to po prostu ja mówiłem, kiedy ja się nauczę w ogóle.
Czy to jest w ogóle możliwe, tak, język, że się nauczysz?
No. I z takich rzeczy, które pamiętam, które były inne, na przykład były toalety. Bo wtedy toalety to po prostu zbiornik wodny zawsze miał na górze, tak? To dla mnie było dziwne i te to po prostu były płaskie, w sensie, że po prostu nie tak jak są w Kolumbii, że aha, po prostu aha. To są tak jak...
No co kraj to obyczaj.
Więc po prostu to, co pamiętam z tego pierwszego dnia.
A powiedz mi tak szczerze, możesz powiedzieć zupełnie szczerze, czy w ogóle myślałeś o tym, że mógłbyś zamieszkać w Polsce i tam zostać na zawsze? Czy miałeś takie plany, czy na przykład przyszło ci to do głowy, że to byłoby możliwe, czy raczej myślałeś o tym, że zrobisz te studia i jednak wrócisz?
To znaczy na początku nawet się nie zastanowiłem, bo po prostu był taki plan nawet, żeby wytrzymać te studia, no bo po prostu, żeby się nauczyć język. To stypendium tak wyglądało, że trzeba by zdać. Jeżeli student nie zdał, musiał wrócić
No tak, tak, no bo jeżeli, no tak, jak sobie nie dawał rady, to nie było sensu, żeby
więc,
zatrzymać.
Takie pytanie, czy wrócić, czy zostać, sądzę, że powstaje dopiero w ostatnim roku, w ostatnim miesiącach. Osoba oczywiście już jest przyzwyczajona do kraju, ma swoich
znajomych. No i oczywiście język jest coraz lepszy, to wiadomo.
Ale z drugiej strony też jest rodzina. Wtedy, w ostatnim roku moich studiów, może ten internet zaczął po prostu działać. Zawsze łączność była trudna.
Ograniczona oczywiście.
Bardzo ograniczona na początku, podczas pierwszych nawet 3 lat nie mieliśmy bezpośredniego połączenia z Kolumbii. Mm-hmm. Zawsze było, trzeba po prostu prosić o połączenie z
Kolumbią. Przez pocztę.
Przez pocztę. Aha, aha. Więc później z internetem coraz lepiej. Więc ja miałem propozycję, żeby zostać, bo miałem dobrego kolegę. Jego ojciec mi zaproponował pracę, tylko że to była mała miejscowość i się nie widziałem w takiej małej miejscowości. I z drugiej strony, jak się kończy studia, już ci znajomi, którzy się ma, to po prostu każdy wraca do swojego miejsca. Pamiętam, że nawet Polacy, którzy ze mną
na
Politechnice nie pochodzili z Poznania, także oni też wrócili do swoich miast, więc
prawdopodobnie byś się czuł samotny, prawda?
To nie... Tak łatwo, dla obcokrajowców, który kończył, to po prostu praktycznie muszą wrócić. Zezwolenie na podróż się kończy, bo stypendium też się kończy, czyli po prostu już się nie zostaje kasy, się nie ma akademika.
Czyli trzeba pracować.
Trzeba albo pracować, albo wrócić.
No właśnie. Więc. A jak oceniasz w ogóle Polskę? Jaki to jest kraj? Czy to jest kraj przyjazny cudzoziemcom? Jak ty się czułeś?
Ja zawsze się czułem bardzo dobrze. Ja się po prostu dostosowałem do polskich warunków, do polskiej kultury. W pewien sposób może być podobna też do kultury kolumbijskiej, czyli po prostu...
Ale jak? Jak?
Podobno w sensie, że dla Polaka też rodzina jest ważna, tak samo jak dla nas. Święta są rodzinne, czyli takie rzeczy, że Polacy, jak i Kolumbijczycy są przyzwyczajeni do swoich własnych dań, religia w sumie jest ta sama, więc po prostu jest pewien...
Ale czułeś takie, że jesteś też zaakceptowany? Nie odczuwałeś jakiejś takiej, że nie wiem, czułeś się troszeczkę tak jakby wyalienowany?
Nie, nigdy.
Nigdy nie miałeś takiego?
Nigdy. To znaczy, bo ja mieszkałem w dwóch takich środowiskach, albo w środowisku latynoskim, miałem kolegów z całej Ameryki Łacińskiej, studenci i koledzy z Polski. Ogólnie na przykład święta spędziłem z kolegami z Ameryki Łacińskiej, dlatego że jak mówiłem wcześniej, ci Polacy, którzy mieszkali
to w innych miastach,
w akademika, bo ja mieszkałem w akademiku.
Czyli jechali do rodzin na
jechali,
święta.
Wrócili. Pamiętam, że na przykład jak były takie krótkie święta, powiedzmy Wielkiej Nocy, zawsze wracali na przykład z ciastkami, się spotkaliśmy i
Jakimiś polskimi wyrobami.
Zawsze, tak. Ja się czułem bardzo dobrze w Polsce.
Jak ci się ten polski właściwie przydaje cały czas? Czy masz jeszcze cały czas przyjaciół Polaków tutaj w Kolumbii? Czy w ogóle są Polacy w Kolumbii?
Są Polacy w Kolumbii. Ja na co dzień mówię po polsku w pracy, więc...
A żony żadnej sobie Polki nie przywiozłeś, nie? Nie? Dlaczego właściwie tak dużo Kolumbijczyków emigruje do Polski? Jak myślisz? Dlaczego tak jest? Skąd to się bierze, że... Bo przecież kraj, oczywiście Bogota, wygląda bardzo imponująco i wydawałoby się, że wszystko tutaj jest. Dlaczego tak się dzieje, że ludzie wyjeżdżają, że emigrują na przykład do Polski?
Z jednej strony jest zapotrzebowanie na pracowników w Polsce, a z drugiej strony w Kolumbii też jest bezrobocie. Sytuacja w różnych miastach, tak samo w Bogocie, nie zawsze jest łatwa ze względu na przemoc. Więc
przemoc.
Ludzie szukują nowych możliwości i szans. I wiem, że po prostu, bo czytałem w prasie, że były ogłoszenia na temat możliwości pracy w Polsce. Kolumbijczycy, którzy przyjeżdżają do Polski, pracują, powodują, że inni Kolumbijczycy są zainteresowani wyjazdem do Polski. I wiem, że jest coraz więcej. I z tego co wiem, to po prostu też są dwie możliwości pracy w Polsce. Polsce poszukuję z jednej strony dużo informatyków, niezależnie od kraju pochodzenia. Jest praca, która albo jest branża, która kwitnie w tej chwili i na całym świecie. Jest brak w ogóle informatyków i w Polsce, ponieważ ta branża się dobrze rozwija, są osoby, które po prostu mają taką szansę. I z drugiej strony osoby, które nie mają w Kolumbii możliwości znalezienia pracy. Wyjść za granicą to jest też dodatkowe
Doświadczenie
dla osób. Sądzę, że większość z tych osób, którzy przyjeżdżają do Polski z Kolumbii na pracę, nigdy wcześniej nie byli za granicą.
Aha, czyli to dla nich jest też...
Także to
też
jest taka przygoda.
No przygoda, na pewno, na pewno. Jakbyś się jeszcze raz urodził, to myślisz, żebyś zrobił podobnie, żebyś poleciał do Polski studiować?
No wiesz? Na pewno, na 100%.
Pewno, tak? Czyli pozytywne wspomnienia, prawda? Tak jak powiedziałeś. Jakbyś miał porównywać, że jest dużo jakichś takich wspólnych elementów między Polakami a Kolumbijczykami.
Polacy tak samo jak Kolumbijczycy, też jak Latynosy, lubią się też bawić, tańczyć. Z kolegami w ostatnich latach studiów organizowaliśmy imprezy, duże imprezy. Większość uczestników to byli Polacy, pamiętam to też. I lubili to tańczyć i muzykę latynoską, więc mieliśmy pewien sukces z tymi imprezami.
A poza tym, tak jak powiedziałeś, religia, tak? Ta sama religia, tak. Poszanowanie rodziny, bardzo ważna, jest zawsze dla nas i tak samo dla Kolumbijczyków.
Tak, dobry humor, tak samo.
Przyjazne dusze generalnie, prawda?
Tak.
A czy Kolumbijczycy też tak narzekają jak Polacy, czy trochę mniej?
Zależy. Może trochę mniej, bo to jest tak bardzo charakterystyczna cecha Polaków. Ale wśród moich przyjaciół polskich to po prostu nie pamiętam takiego, który dużo narzekał.
No to miałeś szczęście.
Trzymam kontakt.
Właśnie, tak, masz
cały
kontakt,
czas mam
tak?
kontakt z Polakami.
Szczególnie teraz już w dobie internetu, kiedy to wszystko jest takie łatwe,
tak.
Że można się porozumieć, nie wiem, jadąc samochodem w Polsce, w Warszawie, możesz sobie rozmawiać z kimś, kto jest w danym momencie w Bogocie.
Tak, i z innej strony jest też jedna cecha Polaków, która też pozwala taki bliski kontakt. I to jest to, że Polacy są zaciekawieni światem. Lubią po prostu pytać, się dowiedzieć i się interesują drugą osobą, drugim regionem. Także to też jest po prostu ułatwia ten kontakt.
To bardzo piękne, to bardzo pozytywne. Ja myślę, że możemy właściwie zakończyć naszą rozmowę właśnie takim pozytywnym akcentem, że Polacy mają taką ciekawość świata, prawda?
Tak.
I tak samo Kolumbijczycy. Dziękuję bardzo za rozmowę, dziękuję, że się zgodziłeś w ogóle ze mną porozmawiać w pięknym polskim języku. Wydawałoby się 6 lat, że to dużo, ale to wcale nie jest tak dużo jak na język. Wiemy o tym najlepiej, że nie jest to takie proste. Moim gościem był Jorge Enrique Delgado Palacios.
Bardzo ci dziękuję, Joasiu, za rozmowę i życzę miłego powrotu do Australii.
Dziękuję bardzo.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.
If you're a facilities manager at a warehouse and your HVAC system goes down, it can turn up the heat, literally. But don't sweat it, Grainger has you covered. Grainger offers over a million industrial-grade products for all your operations, including warehouse HVAC maintenance. And even better, they offer access to experts and fast delivery. So you and your warehouse can both keep your cool. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.